robimy radio i to wcale nie jest pryma aprilis, że przenosimy się z tym radiem z miejsca na miejsce. I teraz, proszę Państwa, od spraw europejskich przechodzimy do spraw polskich, które dzieją się w Ameryce i wędrujemy do Kalifornii. Tam jest pan Edward Wojciech Jeśman, szef Polsko-Amerykańskiego Kongresu Południowej Kalifornii i organizator wydarzenia, które wczoraj miało miejsce w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie demonstracji protestu Polonii przeciwko tak zwanej ustawie 447. Halo, dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu.
Jak przebiegły te protesty?
No ja na samym wstępie może sprostuję. Nie chcę tutaj brać kredytu jako organizator. Organizatorem była cała Polonia, jak to ładnie pan Arkadiusz Cimoch powiedział w Chicago. I no, lepiej się trzymać tej wersji. A tutaj było dużo jakby pomocnych rąk we wszystkich miastach, a wszyscy jesteśmy organizatorami tej imprezy. A no impreza stworzyła jakby nową rzeczywistość tutaj. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat stworzyliśmy jakby bardzo liczne tutaj protesty, w sensie ilości ludzi, którzy partycypowali w tych protestach. I no, myślę, że to jakby jest nowa rzeczywistość w tym sensie, że no, policzyliśmy się na nowo i widać tutaj, że rośnie jakby poparcie dla pewnych idei, które no, mogą tutaj stworzyć nową rzeczywistość polonijną w najbliższym czasie.
Mogą stworzyć nową rzeczywistość polonijną, ale zdaje się, nie jest tak, że wszystkie organizacje polonijne zgadzały się z tą formą protestów, bo tutaj podobno doszło do pewnego takiego odcięcia się jakby prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, czyli największej polskiej organizacji, pana Franka Spuli.
No tak, to znaczy ten konflikt tutaj istnieje od dosyć dawna, czy też różnica opinii. Kongres stoi na stanowisku, że żadne tutaj presje oddolne nie są potrzebne, że to można za jakby zamkniętymi drzwiami te rzeczy tutaj ustalać i w jakiś sposób zmieniać. No, logika tego jest wątpliwa, dlatego że widać, co się dzieje. Bez nacisków oddolnych, silnych, nic tak naprawdę nie można tutaj zrobić. No, ogólny problem z myśleniem tutaj pewnej grupy ludzi jest taki, że im się wydaje, że można tutaj w jakiś sposób tą rzeczywistość zmienić na zasadzie po prostu wyłączenia Polski z listy krajów, których ta ustawa jakby tutaj zobowiązuje do czegoś. No, to jest takie dosyć chyba naiwne myślenie w tym sensie, że jakby potwierdza zasadność tych roszczeń, a te roszczenia są no, kompletnie abstrakcyjne i kompletnie nie mające nic wspólnego z istniejącym prawem. To są po prostu tutaj bardzo takie ekstra prawne wymysły, czy też pozaprawne, nie mające żadnego umocowania w jakimkolwiek prawie polskim, amerykańskim czy międzynarodowym. No, pan Spula jakby ulega tej iluzji, że wyjmując Polskę tutaj z tego równania, jakby załatwia sprawę. Ja uważam, że to jest wręcz samobójcze. Tym samym no, jasne jest, że wiele ludzi podziela tutaj tą opinię, że to do niczego nie prowadzi. Uznanie tych roszczeń za zasadne jest drogą samobójczą zupełnie. Te roszczenia nie mają żadnych podstaw prawnych i nie mogą być uznawane za zasadne. Koniec jakby dyskusji.
Powiedzmy coś o samym przebiegu wczorajszych protestów. Jak one wyglądały?
No, mieliśmy 8 miast, które partycypowały tutaj w tych protestach. To znaczy Nowy Jork, Chicago, Boston, Filadelfia, Hartford, Los Angeles, Denver i San Diego. No, najbardziej liczne były oczywiście tutaj protesty w Chicago i w Nowym Jorku z racji tego, że tam Polonia jest jakby najbardziej liczna. No, były to największe protesty od lat, czy też największe w ogóle wydarzenia polityczne.
Coś nam się tutaj, proszę Państwa, wyłączyło. Zaraz spróbujemy jeszcze raz się połączyć z panem Edwardem Wojciechem Jeśmanem. Proszę Państwa, jest godzina 7:45. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się nawiązać połączenie z Kalifornią, z panem Edwardem Wojciechem Jeśmanem. Halo, czy się słyszymy?
Tak, przepraszam, jakieś techniczne problemy. Jesteśmy na linii.
To teraz chciałem, może nawiązując do tego, o czym żeśmy rozmawiali, do protestów w Polonii przeciwko ustawie 447. Protesty oczywiście mogą wzbudzić zainteresowanie medialne, mogą narobić trochę hałasu, ale nie zmienią stanu prawnego. Jakie jeszcze Państwo działania planujecie przeciwko tej negatywnej dla Polski sytuacji?
No to oczywiście jest pierwszy krok, żeby stworzyć tutaj jakiekolwiek polityczne presje. Najpierw trzeba mieć pewną grupę ludzi za sobą, więc widać, że te grupy są liczne i właściwie tutaj te grupy rosną z dnia na dzień, więc jest to jakby taka siła, na której można oprzeć tutaj te nasze działania polityczne i no, lobbying w Waszyngtonie jest absolutnie konieczny, ale nie udawany lobbying typu tutaj Kongresu Polonii Amerykańskiej. Sam jestem prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w południowej Kalifornii, ale mówię tutaj o jakby strukturach krajowych, które no, prowadzą dosyć taką politykę mało skuteczną, a właściwie bardziej udawaną nawet niż tutaj skuteczną w jakikolwiek sposób. No i jasne jest, że musimy pokazać, że Polonia ponownie istnieje na mapie tutaj politycznej kraju i do tej pory w ostatnich latach to nie było zbyt wiele takich momentów, kiedy ktokolwiek tutaj w Polonii próbował Polskę, czy Polonię raczej, na tą mapę tutaj ponownie wprowadzić. No, mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Edward Wojciech Jeśman, przedstawiciel Polonii Amerykańskiej z Kalifornii, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, jest godzina 7:47, to może teraz tak dla ostatecznego rozbudzenia się coś, co mi się skojarzyło z Brexitem. Będzie trochę hałasu. Godzina 7:51, klasyka punk rocka, zespół Sex Pistols o anarchii w Zjednoczonym Królestwie. Chyba utwór bardzo adekwatny, przyznajmy, że nieco hałaśliwy. Proszę Państwa, pewnie nasi słuchacze pamiętają, że kiedy były Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymka Ojca Świętego do Panamy, to korespondencję dla nas stamtąd przedstawiał pan Michał Kłosowski, na co dzień sekretarz redakcji pisma Wszystko, co najważniejsze, dziennikarz młodego pokolenia. Ojciec Święty Franciszek jest teraz, nie jest, był w Maroku. Ta wizyta trwała przez poprzednie dwa dni, bardzo ważna, kolejna w kraju muzułmańskim. Michał Kłosowski również tam był, cały czas jest i teraz, mam nadzieję, dowiemy się, co się działo w Maroku, kiedy był tam papież Franciszek. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę nam opowiedzieć coś o tym, co się działo w Maroku przez ostatnie dwa dni.
Tak, papież Franciszek był w Maroku 30 i 31 sierpnia 2019 roku, więc to były dwa bardzo intensywne dni. Papież pielgrzymował do Rabatu, czyli stolicy Królestwa Maroka. Właściwie trochę wchodząc w buty papieża Jana Pawła II, który był tutaj w Maroku w 1985 roku. Przyznaję, bardzo zaskoczyło mnie ciepłe przyjęcie, które tutaj mieszkańcy zgotowali papieżowi Franciszkowi. Tłumnie wylegli na ulicy, a też widać faktycznie, że ta pielgrzymka była dla nich ważna, nawet jeżeli chrześcijanie w Maroku stanowią mniej niż 2% całej populacji. Zwłaszcza ważna była dla rządu i króla Maroka, który zdawał sobie sprawę, że takie wydarzenie sprawia, że cały świat patrzy na jego kraj.
Maroko to jest kraj, który uchodzi za kraj takiego raczej umiarkowanego islamu, prawda?
Mimo wszystko zajmuje 35. miejsce w rankingu krajów, które jednak prześladują inne wyznania i inne religie. Faktycznie jest to zdecydowanie bardziej łagodna forma islamu niż na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, bo nawet w jednym z punktów tutaj marokańskiej konstytucji jest napisane, że zagwarantowana jest wolność wyznawania religii. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Francuskie media podają, że tutejsi katolicy, chrześcijanie piszą potajemnie listy do papieża Franciszka, mówiąc, pisząc, informując o tym, że jednak tak różowo tutaj nie jest.
Jakie były najważniejsze wydarzenia tej pielgrzymki?
Tak jak mówię, te dwa dni były bardzo intensywne. Pierwszego dnia tutaj na terenie meczetu Hasana II, do 13-wiecznego meczetu, papież Franciszek spotkał się z królem Maroka i z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Następnie wiele uwagi poświęcił kwestii ubogich, ochrony środowiska i migracji, spotykając się między innymi w sobotni wieczór w diecezjalnym Caritas tutaj w Rabacie w niedzielę. Natomiast dwa najważniejsze wydarzenia to była wizyta w rabackiej katedrze po związaniu świętego Piotra i msza święta, która zgromadziła, no powiedziałbym, tłumy ludzi z Maroka i z Afryki subsaharyjskiej tutaj na jednym ze stadionów w mieście. Więc te cztery wydarzenia na pewno przyjdą do historii. Wątki poruszane przez papieża Franciszka, wątki, które kontynuuje od swojej wizyty w 2017 roku w Egipcie, czyli budowanie dialogu i poszukiwanie wspólnych płaszczyzn porozumienia z wyznawcami różnych religii.
Ale czy padły jakieś deklaracje, czy były jakieś wystąpienia wspólne papieża na przykład z ważnymi postaciami dla islamu w Maroku?
Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie takiego wspólnego apelu z królem Maroka Mohamedem VI na temat Jerozolimy miasta trzech dużych religii monoteistycznych, w którym zarówno papież, jak i król Maroka proszą o to, żeby zachować ten międzynarodowy, międzykulturowy, międzyreligijny charakter Jerozolimy, mimo w końcu zaostrzających się napięć na Bliskim Wschodzie. Bo przypomnijmy, niedawno prezydent Trump informował o tym, że ambasada USA zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy, z czym oczywiście nie zgadzają się przedstawiciele i liderzy świata arabskiego, dla których Jerozolima no, nie może stać się oficjalną stolicą państwa Izrael, bo właśnie o to miejsce i o te terytorium toczone są w końcu stałe konflikty.
Ale Maroko to nie jest tylko miejsce po prostu na mapie świata muzułmańskiego, to jest też bardzo ważny punkt na planie tej wielkiej wędrówki ludów naszych czasów.
No zdecydowanie tutaj w końcu Ceuta i Gibraltar. Widzimy, pamiętamy te obrazki z agencji prasowych pokazujące ogrodzenie na granicy Europy i Afryki, ludzi stłoczonych pod nim i spoglądających w kierunku Europy. Oczywiście migracja zajmuje duże znaczenie w całej pontyfikacji papieża Franciszka, tak samo jak zajmowała w pontyfikacji Jana Pawła II, który w końcu stworzył między innymi wspólnotę San Egidio, wspólnotę świętego Idziego, która w końcu zajmuje się pomaganiem uchodźcom i migrantom. Tutaj papież Franciszek powiedział, że właśnie tym migrantom trzeba pomagać znaleźć miejsce w społeczeństwie, bo przypomnijmy, mimo że zdążają oni do Europy, to tutaj w Maroku jest ich bardzo wielu, ale też spotkani tutaj Europejczycy mówią, że oni są migrantami z Europy do Maroka, bo tutaj wielu młodych ludzi spotkanych na miejscu w jakiś sposób poszukuje swojego miejsca. Jedna z Filipinek Reus powiedziała mi, że jest to jeden z nielicznych krajów, do którego wolno jej wjechać, bo jej paszport do tego uprawnia, więc faktycznie ta polityka ściągania ludzi różnych narodowości, różnych kultur przez króla Mohameda jest widoczna też na ulicach miasta.
Czy były jakieś deklaracje papieża w sprawie uchodźców, w sprawie w ogóle polityki migracyjnej, europejskiej?
Oczywiście temat polityki europejskiej migracyjnej się tutaj pojawił. Natomiast papież Franciszek, jak to on zazwyczaj, kładł nacisk na politykę Watykanu, na politykę społeczną, na taki ekumenizm miłosierdzia, mówiąc o tym, że należy być otwartym na drugiego człowieka. Z deklaracji, z apeli, ten jerozolimski jest zdecydowanie najważniejszy, bo mimo wszystko, że jesteśmy w Magrebie, czyli trochę po drugiej stronie świata arabskiego, to konflikt bliskowschodni, konflikt jerozolimski w jakiś sposób oddziaływuje na to, co dzieje się także tutaj.
Żebyśmy na zakończenie podali kilka liczb. Ile osób uczestniczyło w mszy świętej? Czy są takie dane?
Znaczy, szacuje się, że około 40 tysięcy ludzi liczy populacja chrześcijańska tutaj w Maroku. W tej mszy oczywiście nie ma podanych oficjalnych danych, jednak patrząc na pojemność tego stadionu, w którym się msza święta odbyła, około, powiedziałbym, 8-10 tysięcy ludzi mogło uczestniczyć w tym spotkaniu z papieżem. Jednak pamiętajmy, że nie byli to tylko Marokańczycy, ale delegacje z całej Afryki, a także z Europy, między innymi przedstawiciele Komisji Episkopatów Unii Europejskiej byli tutaj na miejscu. Więc około 10 tysięcy osób uczestniczyło w mszy świętej z papieżem.
Rozumiem, że jeśli chodzi o ducha panującego na ulicach, to nie było to chyba porównań ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Pamiętajmy, że każda pielgrzymka na Bliski Wschód i do krajów arabskich ma zupełnie inny charakter. Tutaj też środki bezpieczeństwa były wzmożone do naprawdę bardzo wysokich granic. Absolutnie wyglądało to inaczej, chociaż pod samym miejscem powitania papieża Franciszka widać i słychać było to, że jesteśmy w Afryce. Bębny, krzyki, języki, wielka radość faktycznie, ale w innych miejscach miasta absolutnie nie. Pamiętajmy też, że Rabat jest miastem ogromnym. Absolutnie inny charakter tej wizyty, dużo bardziej wizyta dyplomatyczna niż wielkie święto i fiesta na ulicach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Kłosowski, sekretarz redakcji Wszystko co najważniejsze. No i jak się okazało, korespondent Radia Wnet z kolejnych podróży papieża Franciszka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.
Nie wiem, jaka godzina była w Maroku, zdaje się, że była godzina wcześniej, natomiast u nas jest 8, a to oznacza, proszę Państwa, że do studia wszedł Aleksander Wierzyński.